Agnieszka Michajłow, witam Państwa. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Jest poniedziałek i jeśli w poniedziałek, to witam Piotra Jaconia, TVN24.
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztof Katka z Gazety Wyborczej.
Dzień dobry.
I Tomasz Siliwończyk z Telewizji Polskiej w Gdańsku. Można nas słuchać w radiu, można nas słuchać przez internet, można też nas oglądać przez internet. I właśnie taka ciekawostka, dwóch panów z telewizji w zupełnie innym stroju niż zwykle. Piotr Jacoń w koszulce, w sportowej kurteczce, Tomasz Siliwończyk w swetrze, a redaktor z Gazety Wyborczej w marynarce.
Proszę. Odreagowujemy z
Piotrem. No właśnie, dokładnie.
Na nas przyjdzie
bo
czas.
W radiu teoretycznie nie widać. Witam was. Porozmawiajmy o tym, dlaczego i komu przeszkadza lub nie przeszkadza waszym zdaniem manifestowanie poglądów, praw i pewnych oczekiwań. To trochę pytanie o te manifestacje Marsz Tolerancji, który był w Gdańsku. Równocześnie był też Marsz Narodowców. No i tutaj muszę powiedzieć, że po raz drugi w tym tygodniu zaistniała medialnie radna PiS z Gdańska, Anna Kołakowska, która
to
wraz
ta pani
z grupą
od Mazowieckiego,
osób. Tak, to jest ta pani od Mazowieckiego, ale tym razem wraz z grupą osób postanowiła usiąść na środku ulicy i zablokować marsz, no i wykrzykiwać tam, nie będę.
Chyba nawet ze swoją rodziną,
cytować.
Z dziećmi, tak?
Dokładnie. Na szczęście no, nic nadzwyczajnego się nie zdarzyło, nie było żadnych incydentów i tak dalej. Typowa sytuacja, taka jest jakby logika protestowania, nie ma się co dziwić, czy jednak nie?
To manifestacje za manifestacje trochę, chociaż chyba pani radna z PiS-u nie do końca usłyszała, co powiedział jej kandydat, już nie kandydat, prezydent elekt.
Andrzej Duda?
Andrzej
Duda. Będzie zsiadał i rozmawiał
no właśnie,
z gejami?
Czyli, że tolerancja. Czyli, że nie siedzimy i nie manifestujemy.
No ale wiesz, że tak jak on będzie tylko siadał i rozmawiał.
Więc ona też usiadła.
Krzysztof Katka?
No, oczywiście radna miała prawo usiąść na ulicy z dziećmi, może...
Może się zmęczyła.
Może siadać, prawda, każdego dnia. Ale to jej zachowanie wpisuje się w taki ciąg zdarzeń. Radna Kołakowska jest wyjątkowo oryginalną osobą. Nie chciałbym tutaj użyć innych słów. Chociażby to jej wystąpienie ubiegłotygodniowe na temat premiera Mazowieckiego, no to jest
może przypomnijmy,
po prostu,
że
no,
była przeciwna temu, żeby imię Tadeusza Mazowieckiego dostała jedna ze szkół, no i używała takich argumentów, że był piewcą dawnego systemu, już tak najogólniej to ujmę, tak? I się tam kilka osób mocno
no to jest szokujące, bo szokujące są postawy pani Kołakowskiej. Tadeusz Mazowiecki był nie tylko doradcą Solidarności, ale był premierem, był posłem wielu kadencji. Trudno kwestionować, ale też właściwie ja tak pozytywnie
łatwo,
patrzę
widzisz,
na to.
Właśnie niestety łatwo.
Ale właśnie to chyba nie to chodzi, żeby udowadniać sobie, kto kim był, tylko
proszę
jakby
myśleć.
Spojrzeć, ale też spojrzeć na to, że w tej przestrzeni publicznej, może czasem nieobecnej w części mediów, są ludzie, którzy no, w taki, a nie inny sposób mają potrzebę, można powiedzieć z jednej strony odreagowania, a z drugiej strony może po prostu manifestować swoich poglądów, bo czują się, nie wiem, osaczani przez różne osoby. To zjawisko i tych ludzi też trzeba zauważyć.
Ale to radna z PiS-u czuje się osaczana?
No nie wiem,
zdaniem?
Może jak idzie, wiesz, i blokuje manifestację osób LGBT, bo ona była zorganizowana, ten marsz był przez środowisko LGBT, to może po prostu czuje jakiś niepokój. No nie wiem, z czego wynikający, bo oni tylko manifestują.
No na pewno czuje niepokój, ale też jakby no, mam takie wrażenie, że Tadeusz Mazowiecki, no, który jakby za życia starał się wskazywać na, czy iść jakąś drogą rozsądku, no także jego osoba po śmierci też pozwala nam tutaj ocenić, kto się kieruje rozsądkiem, a kto jakąś szaloną ideologią.
Pani radna, z tego co słyszałem, bo ja z przekazu, bo nie słyszałem bezpośrednio tej wypowiedzi na temat Mazowieckiego, czy tej debaty, ona w sposób taki dosyć tendencyjny wycięła to co dobre i to co chwalebne z życiorysu Tadeusza Mazowieckiego i zostawiła tylko to, co było związane chociażby z jego początkiem pracy naukowej i kariery, czyli w tych czasach stalinowskich.
Bo Polska jest czarno-biała,
bo Polska jest
czarna albo biała.
Tak, i tak samo wydaje mi się, że jeśli chodzi o tą manifestację, znaczy po prostu ta już jakby obraz Tadeusza Mazowieckiego buduje całość jego jego wizerunku, jego historii, tak samo jak obraz naszej rzeczywistości. Zawsze będą takie osoby, które, którym tego typu manifestacje się nie podobają i które będą siadały na ulicy. Ja tylko bym apelował o to, żeby nie czynić tego jakiegoś polskiego, jakby nie skazywać na taką opinię zaścianka Europy i że to tylko u nas takie rzeczy się dzieją, dlatego że w zeszłym tygodniu miałem okazję być w Manchesterze, zresztą tam głosowałem w wyborach prezydenckich w drugiej turze i to był jakiś taki moment, że oni tam zalegalizowali, coś zliberalizowali w sprawach związków partnerskich, co spotkało się ze sprzeciwem grupy kilkuset osób, które widziałem i które manifestowały przeciwko temu w Manchesterze, więc to nie jest tak, że to jest tylko specyfika polska. Te tematy niestety cały czas są poddane gorącej dyskusji. Także
ty mówisz tutaj o jakichś decyzjach. Tutaj tak po prostu była kwestia manifestacji. Z jednej strony właśnie środowiska LGBT, a z drugiej strony wczoraj marsze rodzin w całej Polsce. One były mniej liczne, ale były i
mam taki problem z Radną Kołakowską, że ona, ja już nie będę wskazywał, że ona jest osobą blisko związaną z Kościołem i to jej zachowanie w tym kontekście jest troszeczkę dziwne. Ale też ona jest nauczycielem w szkole publicznej w Gdańsku, w szkole podstawowej numer 6.
No to wypchnęło jej prezydent Adamowicz, nawet zdaniem radnych PiS-u strasząc ją w pewnym sensie, że utraci tę pracę.
Przecież nic takiego się nie stało, a to nie jest pierwszy wyskok,
no,
jeżeli tak można
jej
kompetencje,
tak? W kontekście właśnie tego wystąpienia.
Dobrze, dziękuję za ten set komentarzy. Państwa namawiam do komentowania. Czekamy na SMS-y pod numerem 603-06-06. Mam nadzieję, że Państwo z nami będą i będą do nas pisać, a dla tych, którzy będą z nami bardzo aktywnie, oczywiście prezenty, nasze radiowe kubki, bardzo ładne. Zapewniam, że ładne, a my się spotkamy już za chwilę. Piotr Jacoń, TVN24, Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza i Tomek Siliwończyk z Telewizji Polskiej w Gdańsku. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Rada Nadzorcza Grupy Lotos powołała dotychczasowego prezesa Pawła Alechnowicza na kolejną kadencję. To jest chyba już 12 lat na tym stanowisku. Jak on to robi? Jak on to robi, że się tak długo utrzymuje? To może zaskakujące pytanie, ale jak na warunki polskie chyba nie zaskakujące.
Jest chyba najdłużej urzędującym prezesem spółki Skarbu Państwa.
Tak, to pewne. To
a
pewne.
Na pewno najdłużej
ale czy to
urzędującej,
znaczy, że
urzędującej
tak, dobrym,
tak dużej spółki.
Że tak dobrym? Krzysztof?
Prezes Lotosu jest prezesem bardzo dobrym, jeżeli spojrzymy na jego dokonania w dziedzinie uprzemysłowienia Gdańska. W czasach, kiedy politycy mówili głównie o tym, że musimy rozwijać usługi, że ten przemysł nie jest tak istotny, on jednak tutaj, można powiedzieć, że obok istniejącej rafinerii zbudował prawie że drugi taki zakład. No i to jest jego wielka zasługa. Ma też dużo porażek na swoim koncie. Największa porażka to utopienie miliardów złotych w złożu IME w Norwegii. Te pieniądze być może kiedyś uda się zyskać w postaci tarczy, bo jest tarcza podatkowa, jeżeli będą inne inwestycje, jeżeli ropa popłynie jednak ze złóż norweskich, to ta kasa może zostać odzyskana. W ostatnich latach, miesiącach Lotos straszliwie cierpi przez zmianę kursu, bo ma kredyt w dolarach, straszliwie cierpi przez spadki cen ropy, więc to są takie okoliczności niezależne od prezesa. I ta całościowa ocena Pawła Alechnowicza, no to już to by się nadawała na kilka audycji z ekspertami, ale ona już nie jest tak jednoznaczna, że no on ma i sukcesy na swoim koncie i porażki.
A powiedz, ale to cię zaskoczyło, że nadal jest prezesem firmy, że ten konkurs wygrał, czy nie?
Ja się tego spodziewałem, bo to, co widać w działaniach prezesa, to no przecież on funkcjonował zaczynał swoją kadencję zarządów SLD, przetrwał PiS, Platformę, kolejne rządy Platformy i Lotos zawsze uczestniczy we wszystkich ważnych programach rządowych. No, jak sięgniemy pamięcią, to po prostu jest...
A chcesz powiedzieć, że jest sprytne? Że to jest
musi być sprytne, ale też nie jest to wielką z drugiej strony łaską, że spółka kontrolowana przez ministra skarbu uczestniczy w rozmaitych programach ministra. A jeżeli pytałaś o to, czy to była spodziewana nominacja. Ja myślę, że wszyscy się spodziewali, że prezes Alechnowicz zostanie ponownie wybrany. Co się stanie z jego zastępcami, no to są różne opinie, ale...
Konkurs trwa w każdym razie. Tutaj Tomek powiedział, Krzysztof powiedział, że Lotos uczestniczy w różnych przedsięwzięciach rządowych, no uczestniczy też w innych przedsięwzięciach, na przykład będzie sponsorem
reprezentacji
Polski.
No tak, bo z jednej strony ta analiza biznesowo-polityczna, której Krzysiek dokonuje, jest istotna, ale ja myślę, że w ocenie pracy prezesa Olechnowicza chyba nie można pominąć tego, co on sam bardzo często podkreśla i nazywa społeczną odpowiedzialnością biznesu, czyli to też jakby jest miara wielkości i pewnie też wielkie firmy tylko na to stać, czyli to potężne zaangażowanie w różne dziedziny życia. O sporcie wspomnę w sposób oczywisty, bo i o reprezentacji, o której powiedziałaś, ale przecież to były jeszcze skoki narciarskie, czyli ta akcja Szukamy Następców Mistrza, która doprowadziła nas do 2 medali olimpijskich. To jest ta biało-zielona przyszłość z Lotosem, czyli program sportowy, tak, ale jak się rozmawia z prezesem Pawłem Olechnowiczem na ten temat, to on bardzo mocno podkreśla
to, że... To się zmienia,
to znaczy...
Coś tu się dzieje
tak,
wokół
tam Lechia przyjmuje część tych spółek. Zresztą, jeżeli wszystko na razie będzie wyglądało tak, jak wygląda, to tylko dobrze, bo...
Powstanie Fundacja Lotosu, ona właściwie już powstaje i do tej fundacji zostanie przeniesiona działalność sponsorska.
Każdy, kto widział, a ja mam taką okazję i miał okazję przyglądać się z bliska, jak funkcjonuje ten program, jak duża grupa, masa dzieci jest zaangażowana w to, żeby grać w piłkę, a nie robić tysiąca innych rzeczy, których robić nie warto, to musi tylko przyklasnąć temu programowi i to jest tak faktycznie z tym programem, że to nie jest tylko zasilanie, nie wiem, pierwszego składu Lechii, to jest tak, żeby te dzieciaki porwać do zajęcia, które przyniesie im zadowolenie, satysfakcję, radość i zdrowie. I one wtedy dzięki temu radzić będą sobie lepiej także w biznesie, nie tylko w sporcie. Także wydaje mi się, że ten taki aspekt społeczny działalności Olechnowicza jest godny podkreślenia.
A Piotr Jacoń? Co powie o Pawle Olechnowiczu?
Przyzwyczaiłem się do niego, więc w tym sensie okej, że tu jakby zmiany nie ma. Znaczy, ja generalnie jestem za w gruncie rzeczy lubię ciągłość władzy. Znaczy, mnie bardziej smucą takie przypadki szarpania się od wyborów do wyborów i od ekipy do ekipy, bo to pewnie zwykle jest tak, że każda nowa ekipa, która przychodzi, ona owszem coś wnosi, ale najpierw się uczy miejsca, w którym jest. To tam w tym przypadku tak na pewno nie ma. No nic, no. Prezes Olechnowicz jest skutecznym prezesem biznesowo, chociaż Krzysztof parę wpadek mu wytknął, ale też politycznie musi być, no bo to jest takie stanowisko. I tutaj szapoba dla, naprawdę, przy całej takiej my często narzekamy na politykę, na to, co się w niej dzieje. W niej jest dużo zmienności, dużo płynności. Autorytetów żadnych nie ma, o czym w różnej skali, to też chwilę temu rozmawialiśmy. To ta umiejętność odnalezienia się w tej takiej polskiej buszującej polityce, to jest umiejętność, której można pozazdrościć.
Politycznie na pewno dobrze, no bo nie każdy sobie tak dobrze radzi. Całkiem niedawno przecież mówiliśmy o tym, że dobrym menadżerem był w NRD pan Biliński, a jednak tego konkursu kolejnego nie...
Bo przegrał z polityką, przegrał z planem konsolidacji spółek energetycznych, którego publicznie nie popierał. Ale co ciekawe, w ostatnich dniach jedna z gazet giełdowych, biznesowych opublikowała ranking najlepszych prezesów spółek z udziałem Skarbu Państwa i tam na pierwszym miejscu, to właściwie nie było zaskoczeniem, był prezes PZU, który odnosi wielkie sukcesy, jego spółka notuje wielkie zyski, inwestuje, rozwija się, a na drugim miejscu był właśnie prezes Bieliński.
Bieliński.
Tak, no ale w tym tego rankingu nie układał minister Skarbu Państwa, tylko inwestorzy.
To tyle o prezesach naszych dużych spółek, które są zresztą zaangażowane nie tylko biznesowo, ale także sportowo. No właśnie, PGE Arena będzie za pół roku, Energa Arena albo Arena Energa, czy jakoś tak?
Na razie będzie przez lata jeszcze będzie PGE Arena.
Takie są spekulacje. Państwo piszą na przykład tutaj do nas. A Gdańskie Radio i jego komentatorzy to niby nie są czarno-biali. Przecież w większości audycji już po składzie gości wiadomo, jakie będą przeważały opinie. Zachęcacie do pisania SMS-ów, a na antenie też cytujecie te popierające waszą tezę. Także czytamy także dziękujemy za pozdrowienia. Ktoś nas tutaj pozdrawiał. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Są z nami Piotr Jacoń, Krzysztof Katka i Tomasz Sieliwończyk. Teraz reklama. Jest skrót wiadomości i za chwilę wracamy.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Prowadzimy tutaj, widzę, z jednym ze słuchaczy trochę dyskusję, więc pozwolicie, bo zarzucono mi, że nie przeczytałam całego SMS-a. W porządku, jeszcze raz, a Gdańskie Radio i jego komentatorzy to niby nie są czarno-biali, przecież w większości audycji już po składzie gości wiadomo, jakie będą przeważały opinie. Zachęcacie do pisania SMS-ów, a na antenie też cytujecie te popierające waszą tezę, chociaż jak się poczyta komentarze na stronie, to często większość prezentuje przeciwne zdanie. To jest cały SMS, staramy się prezentować wszystkie opinie, te zgodne z naszymi opiniami i te niezgodne. Jest jeszcze jedno pytanie, po raz kolejny pytam, czy pani Magda Szpiner jeszcze pracuje w Radiu Gdańsk? Tak, oczywiście, jest na zasłużonym urlopie, a w studiu Piotr Jacoń, Krzysztof Katka i Tomasz Sieliwończyk. No to porozmawiajmy o polityce po wyborach, bo wciąż jesteśmy po wyborach i przed kolejnymi wyborami. W SLD rozliczeń brak. Po wyborach prezydenckich i po tym, jak kandydatka uzyskała nie najlepszy wynik, przekaz jest taki, że SLD się szykuje na wybory parlamentarne, chce tworzyć listę, szeroką listę, dokładnie nie wiadomo z kim, rozmowy mają się toczyć z OPZZ-em. Tak, szefem komitetu wyborczego zostaje Krzysztof Gawkowski, a pan Czarzasty zostaje... No też jakimś ważnym szefem sztabu wyborczego. A sztab i komitet, to się jednak różni. I SLD zapowiada także już swój program. Podniesienie płacy minimalnej, podniesienie rent i emerytur, obniżenie VAT-u. To zadziała na wyborców waszym zdaniem?
No, to jest właśnie to pytanie, przed którym stanął sojusz i mamy odpowiedź na pytanie, czy przez serce, czy przez żołądek. Tutaj chociażby, przepraszam, w tych postulatach, czy w tym programie, fragmentach programu, o którym wspomniałaś, już widać, że to będzie odwoływanie się raczej do żołądków wyborców niż do serca, czyli jakby znika nam gdzieś kwestia, nie wiem, in vitro, związków partnerskich.
Wtedy rozum zniknął w ogóle w tej całej kampanii.
Pytanie tylko, czy to nie jest troszeczkę za późno w tym sensie, że mam takie poczucie, że ten socjalny elektorat dawno już uciekł SLD w kierunku PiSu gdzieś tam i też sięganie w tej chwili przed tymi wyborami do tego typu retoryki może okazać się już nieskuteczne.
Ale myślisz, że gdyby używali tej retoryki, jak to nazywasz, czyli tych argumentów wolnościowych, czyli właśnie związki partnerskie, aborcja i tak dalej, że to byłoby lepiej?
Ja nie wiem, no bo tu z kolei też jest kwestia na przykład Palikota i tego elektoratu, który odpłynął i gdzieś tam się rozmył w odmętach po Januszu Palikocie. Stali przed takim wyborem, dokonali takiego innego wyboru. Żołądek, a nie serce. Wydaje mi się, że troszeczkę niedobrze, ale to będzie podlegało ocenie w październiku, tak?
W październiku. Lewica odzyska jakieś zaufanie swoich wyborców lub nowych?
No, dziś Lewicę mamy nie w sensie ideologicznym, ale socjalnym. To ta Lewica jest dzisiaj w PiSie i rozmowa o przyszłości SLD na pewno jest ciekawa, ale to jednak jest duża nisza, no bo czy oni być może wejdą do Sejmu, jeżeli wejdą do Sejmu, to z niewielkim poparciem, a to, co się dzieje na scenie politycznej, czyli ten wczorajszy kongres ugrupowania Ryszarda Petru,
Nowoczesna.pl,
to jest jakby, sądzę, że to może być powodem
bardziej
większego zamieszania.
Bardziej mogą namieszać, tak? No dobrze, ale może jeszcze jedno zdanie jakby SLD, może to jest po prostu taki schyłek w gruncie rzeczy jakiejś epoki, takiej epoki też politycznej, tak? Czyli takiego podziału właśnie, że ci z lewicy, a ci z prawicy, taki jasny, teoretycznie wydawało się dotychczas podział, chociaż programowo już nie taki jasny. Może po prostu nie ma miejsca na scenie politycznej.
Tylko, że tej epoki już nie ma chyba, wiesz? Nawet nie jest chyba schyłek. I to jest właśnie problem Leszka Millera, że on nie zauważył, że tego już nie ma. Znaczy, że właśnie nie ma takiego klasycznego podziału na lewicę, czyli SLD, tak? Bo to jeżeli nawet szukać tego podziału, że jest jakaś prawica i jest jakaś lewica, to ta lewica też nie jest zdefiniowana. To naprawdę nie jest tylko Leszek Miller i to nie jest Sojusz Lewicy Demokratycznej. Nawet chwilami to jest coraz mniej Leszek Miller i coraz mniej Sojusz Lewicy Demokratycznej. I to jest prawda, że ta lewica gdzieś, ona jest właściwie gdzieś tam wszędzie, tak? Znaczy zarówno w PiSie znajdziemy ludzi jakoś tam lewicyzujących, czy w Platformie Obywatelskiej już zwłaszcza, tak? Bo ona w końcu taką miała filozofię dość zgubną, jak się powoli okazuje, takiego naprawdę bardzo szerokiego frontu, z którego potem ostatecznie nic nie wynika, bo już w ogóle trudno zdefiniować właśnie, czym to ugrupowanie.
Frontu albo przesunięcia w lewo, co było tak,
ale też mam takie wrażenie, że jednak w SLD trochę wszystko już było, to znaczy jak ja słyszę Leszka Millera, który mówi, a my proponujemy teraz taką szeroką listę, szeroką platformę, no to oni zazwyczaj w kolejnych wyborach o czymś takim mówią i tyle tylko, że oni właśnie tylko mówią, bo to jest taka postawa też charakterystyczna dla Leszka Millera. Ona, mam wrażenie, trochę wynika z jego charakteru również, takiego poczucia, no jednak ciągle co to nie ja, że to jest taki komunikat, no słuchajcie, zróbmy taką szeroką listę, to czekamy.
Ale to jest tak, historia,
czekamy,
prawda?
Czekamy, zapraszamy. To tak, było, tak wyglądały rozmowy z Palikotem, że owszem, tak, jesteśmy za tym, żeby były szerokie listy, no to czekamy. To proszę, jeżeli chcecie to na naszych warunkach, to przyjdźcie, bo to my jesteśmy szyldem, my jesteśmy marką. I właśnie no, problem polega na tym, że nie ma szyldu i nie ma marki.
Ale to gdyby ktoś na początku lat 90. powiedział, że formacja postkomunistyczna jeszcze przez ćwierć wieku będzie w polskim parlamencie, no to chyba nikt by w to nie uwierzył. Tak by, no, schyłek tego ugrupowania jest wręcz czymś naturalnym. Trudno powiedzieć, czy on teraz nastąpi. Może nie, ale na pewno jest to partia, która powoli schodzi.
A może to jest schyłek i to bardziej trzeba spersonalizować. To jest jednak taka potrzeba wymiany lidera w tym przypadku, tak, Leszka Millera. Chociaż generalnie, jak popatrzymy na to, co się dzieje u nas na tej scenie politycznej, to jest w ogóle potrzeba wymiany liderów.
No dobrze, ale tak? W SLD byli inni liderzy. To nie był zawsze Leszek Miller. To był Grzegorz Napieralski, to był Wojciech Olejniczak, a w ostatnich wyborach prezydenckich liderką była Magdalena Ogórek.
Nie była liderką.
Już ty najlepiej wiesz, że nie była.
Nie, ale mogła być, bo też na tym się zastanawiam, ciekawym narzędziem w rękach Leszka Millera. To znaczy, ja zastanawiam się, na ile on mocno trzymał kciuki za wynik Magdaleny Ogórek, bo okej, dobry wynik Magdaleny Ogórek był jakimś powodem do satysfakcji, tylko pytanie, czy Leszek Miller nie cieszy się także z tego kiepskiego, kiepściuchnego wyniku Ogórek, bo to jest takie pokazanie, słuchajcie, no zobaczcie, spróbowaliśmy z nową twarzą.
Ale pomijając, swoim pokazaniem.
Ich jest
coraz mniej.
Ale zobaczcie, co się dzieje, kiedy twarz Leszka Millera jest zastąpiona twarzą nowego lidera, nazwijmy w cudzysłowie.
Jest źle, a może być
jeszcze gorzej niż
sensie,
jak jest. Tak.
Nie, no myślę, że Leszek Miller ma więcej kłopotów przez ten słaby wynik niż powodów do radości.
No nie wiem, być może. A być może gdzieś tam w skrytości otwierał jednak szampana i pokazał działaczom swojej partii, że nikt inny, tylko on jest gwarantem.
Znaczy, jeżeli coś Leszek Miller pokazuje, to, że można być naprawdę odpornym na rzeczywistość. Znaczy, można zignorować absolutnie to, co się dzieje wokół i co się robi samemu, jakie są tego konsekwencje, iść do przodu i ciągle mówić, jak według niego jest, chociaż nie jest.
Krzysiek wywołał tutaj kongres założycielski nowoczesnej.pl, czyli tak naprawdę Ryszarda Petru, ekonomistę, doradcę kiedyś Leszka Balcerowicza, właściwie znanego głównie, bo jest dosyć stałym komentatorem ekonomicznym w telewizjach. No właśnie, ale czy nowoczesna.pl faktycznie jest w stanie namieszać? To jest dosyć taki liberalny program, no założenia programowe są takie liberalne. Czy jest w stanie namieszać, czy jest w stanie w ogóle przekroczyć takie ugrupowanie próg już w tych wyborach październikowych?
Trudno powiedzieć, czym w ogóle będzie nowoczesna.pl, bo jeszcze zanim odbył się kongres, w sondażach pytano o partię Leszka Balcerowicza, który nie deklarował, że taką partię tworzy, ale padał wynik 5%. Jeżeli nowoczesna.pl wystartuje w wyborach parlamentarnych i weźmie te kilka procent, to oczywiście sama nie odniesie jakiegoś spektakularnego sukcesu, ale odbierze te 5% głównie Platformie Obywatelskiej i z tego punktu widzenia jest to jedno z wielu dziś zagrożeń dla Platformy.
Znaczy ja bym jakoś się nie przywiązywał do tych sondaży takich tu i teraz, bo to są jednak, znaczy jeżeli Petru dostaje 5% w jakimś sondażu, to nie dostaje tego Petru de facto, tylko to jest jednak
za
to po pokłosie, tego generalnie takiego nurtu niezadowolenia, zmęczenia i właściwie jesteśmy w stanie dać 5% czemukolwiek, co jest inne wobec tego, co już na scenie politycznej jest. Jeżeli ktoś ma jakiś w miarę potencjalny kapitał, to jest Kukiz, tak? Znaczy, bo on rzeczywiście się zmierzył realnie w wyborach, chociaż też jest to specyficzny specyficzny kapitał. Znaczy on jest taki, ale... no jednak tylko na wybory prezydenckie, bo w wyborach parlamentarnych zaczniemy głosować jednak na Kukizów ewentualnie i teraz trzeba sprawdzić, kim są ci Kukizowie.
Tylko tak? zwróć uwagę, że na fenomen Kukiza i na bardzo wysokie poparcie Kukiza nie odpowiedziała Platforma, a Bronisław Komorowski również na to nie odpowiedział krytycznie, tylko poszedł,
no i to był błąd,
tylko poszedł zgodnie z linią Kukiza, poszedł za Kukiza.
Znaczy taki był moment zawahania. Bo
poszedł,
na początku
z referendum.
Był,
poszedł z referendum, tak jak chcieli, tak jak chciał Kukiz, tak jak chcieli.
Tylko, że to było działanie bezrozumne absolutnie, bo przecież w ruchu Kukiza nie chodzi o to, że teraz trzeba przyłożyć rękę do jowów, tylko ruch Kukiza polega na tym, że jest jakby, tak, że jest jakby absolutnie w kontrze do tych, którzy właśnie w tej chwili rządzą.
Nawet,
rządzą jak po prostu.
Ale pamiętajcie, tam się Komorowski wahnął w tym momencie. Na początku był spóźniony na
Tomasz.
Był moment takiego zawahania Komorowskiego, bo pamiętajcie, że był najpierw Kukiz spóźniony na rewolucję. Dopiero potem był pomysłodawcą fajnego patentu na referendum. A jeśli chodzi o Nowoczesną PL, wydaje mi się, że jest troszeczkę mało czasu do tych wyborów, żeby to było coś lepiej niż powyżej tam 5%. Natomiast dużo będzie zależało od wyniku Platformy w tych październikowych wyborach. Bo teraz wyobraźmy sobie taki scenariusz, że do Sejmu wpływają te inicjatywy ustawodawcze Andrzeja Dudy związane z wiekiem emerytalnym, nie wiem, przewalutowaniem kredytu we frankach. No i Platforma mu to odrzuca. Po czym na mównicę wychodzi prezes Jarosław Kaczyński, mówi: dobrze, Platforma nam to odrzuciło, zagłosujcie na nas w wyborach październikowych,
to
my to zrobimy. I okazuje się, że Platforma w tych wyborach październikowych ponosi sromotną klęskę, spada gdzieś do poziomu SLD 5%. No i wtedy się robi miejsce dla tego elektoratu Platformy przepływającego w kierunku Nowoczesnej PL, jeśli ta formacja będzie funkcjonowała w jakimś takim przyzwoitym kształcie wtedy na scenie politycznej. Bo ten kierunek wydaje mi się dużo bardziej naturalny dla wyborców Platformy Obywatelskiej.
Jeżeli jako niezadowolony mam wybierać między liderem Ryszardem Petru i Pawłem Kukizem, to
wybierzesz Petru, tak?
Nie, znaczy ja jako nie, znaczy nie, mi się wydaje właśnie, że może źle użyłem,
że to nie ty,
że to ja, tylko tak sobie myślę o tym wyborcy, który właśnie zmęczony, niezadowolony. Znaczy on jednak reprezentanta w Petru nie znajdzie. No, Petru jest jakby takim człowiekiem, to gdzieś padła taka charakterystyka, takie określenie, że to są trochę tacy oburzeni z Platformy. Znaczy to są właśnie ci, którzy się, oni tak naprawdę są sercem i nieomal ciałem w Platformie, tylko że widzą, że tam się nie daje, więc się tak odłączą i zrobią no, trochę tak bardziej po swojemu. Kukiz jest właśnie totalnie po bandzie i mi się wydaje, że jest w tym sensie bardziej w stanie przeciągnąć jakąś większą grupę ludzi do siebie.
Ale w tym, co mówisz, znaczy płynnie trochę przeszliśmy, bo ciągle są te nawiązania do Platformy Obywatelskiej. Tutaj był dzisiaj w studiu Jerzy Borowczak, poseł Jerzy Borowczak. W sumie taki, powiedziałbym, w takim walecznym, wojennym nawet trochę nastroju. I mam wrażenie, że to jest jednak ewenement. Jak patrzę na polityków Platformy Obywatelskiej, to mam wrażenie, że się już pakują. Że jakby już się godzą z tą porażką. No jakby trochę też nie odpowiadając na zapotrzebowanie własnego elektoratu. Może po części też tego elektoratu, którego słowa na Bronisława Komorowskiego. Zresztą w sieci popularnością cieszą się te listy otwarte do Platformy, gdzie faktycznie dosyć mądrze ludzie punktują Platformę.
Tak, to są bardzo bolesne listy dla Platformy, no bo to są listy ludzi, którzy...
Prawdziwe.
Tak, znaczy, bo jakby trudno zarzucić tym głosom strategię polityczną, taką my jesteśmy w opozycji, będziemy was tutaj punktować i gnoić za wszystko, co robicie, czy robicie dobrze, czy źle. Nie, to są właśnie ludzie, którzy właściwie ciągle nawet mówią, my jesteśmy w Platformie, tylko to zróbcie coś. I to naprawdę bardzo pokazuje, jak Platforma ma poważny problem, no jednak taki przywódczy, znaczy jednak problem lidera, bo jak sobie przypomnieć czasy z Donaldem Tuskiem, ta partia przechodziła różne ciężkie momenty, ale za każdym razem, lepiej lub gorzej, ten Donald Tusk był w stanie wyjść i co więcej, pewnie pamiętacie, myśmy także jako dziennikarze czekali, żeby usłyszeć, co Tusk ma do powiedzenia.
No,
a on był w stanie opowiedzieć aferę.
Nie jest
w
stanie tego zrobić ani Schetyna, ani Kopacz.
Po pierwsze, to nie ma tam takiej wewnętrznej decyzji, kto w ogóle miałby to zrobić.
Znaczy tam nie ma w ogóle decyzji o tym, żeby to robić. Andrzej Olechowski niedawno zaproponował taki reset, wewnętrzny reset. Znaczy zresetowanie tego systemu od podstaw po to, żeby od lipca ruszyć z nowymi twarzami, tak, być może z, nowe, trochę, z nowym
w związku z
programem.
Tam tacy
ale tam nie ma taki, tam jest podobna sytuacja jak Fesselda.
Który akurat ma flow na to,
ale jak to jest, słuchajcie,
powiedzieć.
No dobrze, ale jak to jest, że partia, która rządzi 8 lat, to znaczy, że ona już jest tak potwornie zmęczona, że nic nie ma do zaproponowania, no bo z drugiej strony ktoś, kto rządzi 8 lat, no powinien być już jakby też wyczulony, uwrażliwiony, a nie gdzieś
W ubiegłym tygodniu na łamach Gazety Wyborczej Trójmiasto, ale też w Radiu Gdańsk były cytowane wypowiedzi Jacka Kurskiego, polityka Zjednoczonej Prawicy, jak się przedstawia. Który mówił, że Pomorze zyskało znacznie więcej zarządów PiS-u niż zarządów Platformy. I ja czekam po prostu na ripostę. Ponawiam moje pytanie, czy tu w ogóle jest w Platformie jakiś gospodarz, jest jakiś szef, czy ktokolwiek zamierza odpowiedzieć na tego typu
hasło. Wiesz co, no był tutaj hasło. Mieczysław Struk, ale on akurat nie jest szefem no tej właśnie. Platformy. Szefem Platformy jest Sławomir Neumann, faktycznie.
To jest część odpowiedzi, to nie jest cała odpowiedź, ale część odpowiedzi na to, jak zorganizowana jest Platforma Obywatelska. Ci działacze są skoncentrowani na pracy w rządzie, albo na pracy gdzieś obok rządu, albo na pracy w miejscach, które zdobyli dzięki polityce, a sama struktura partyjna w porównaniu z PiS-em nie jest dziś profesjonalna. Ja to widzę na co dzień, gdy kontaktuję się z partią Prawo i Sprawiedliwość. Tam są osoby, z którymi można rozmawiać. Tam jest nie tylko rzecznik prasowy, ale i zastępca rzecznika prasowego, który potrafi odpowiedzieć na pytanie, który potrafi oddzwonić, odnieść się do problemu. A w Platformie właściwie to jest jak kamień w wodę. Tam nie wiem z jakiego powodu. Nie moja rzecz, żeby to rozstrzygać, ale nie ma kontaktu.
Ale to skoro mówiłem o tym, że wspomniałem te czasy za Donalda Tuska, które no, jednak dla Platformy były o tyle lepszymi czasami, że właśnie była to partia z liderem i z taką umiejętnością radzenia sobie z problemami, to też trzeba powiedzieć, że ten obecny stan Platformy jest także zasługą Donalda Tuska.
Tak.
Znaczy on ją, tak jak on ją niósł, tak ją zepsuł w gruncie rzeczy,
tak
pozostawiając,
zarządzał,
jednocześnie nie wytwarzając żadnych mechanizmów obronnych, bo okazuje się, że jedynym sposobem na obronę przed problemami był sam Donald Tusk. Znaczy jego umiejętność, jego osobowość. Ale ta partia jako partia nie miała w sobie tego mechanizmu, co właśnie teraz widać.
Zdamienny był obrazek na wieczorze wyborczym Bronisława Komorowskiego w Sopocie, pomorskim wieczorze wyborczym. Tam gospodarzem był Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, który formalnie nie jest w Platformie, ale jednak on obronił jakoś, nie wiem, wizerunek tej formacji. Wygłosił najważniejsze przemówienie. Na tym wieczorze Platformy było tylko troje parlamentarzystów i grupa działaczy z trzeciego szeregu. Także w mateczniku bardzo słabo to wygląda od strony organizacyjnej, chociaż Platforma ma tutaj rządzi na każdym szczeblu.
Czy to nie wygląda tak, że niektórzy się po prostu już pakują? No po prostu pakują. To jest oczywiście przenośnia, ale skoro tak jest.
Gdy przyszły ciężkie czasy dla Platformy, okazuje się, że te podziały, że to zdominowanie władz Platformy Pomorskiej przez opcję rządową i odsunięcie samorządowej, to przynosi skutki.
No poza tym jest przykład Prawa i Sprawiedliwości, które, no umówmy się, też nie miało łatwo przez ostatnie 8 lat i nikt się nie spakował. Prezes Kaczyński
mówi, że da się żyć w opozycji.
Da się żyć w opozycji,
da się przetrwać.
Dobrze. Da się przetrwać w opozycji i jeżeli, i śmiem twierdzić, jeśli Jarosławowi Kaczyńskiemu udało się wmówić, czy namówić go do tego, żeby się na chwilę schował i schował także swoją ambicję i gdzieś tam za plecami Andrzeja Dudy, to więc myślę, że każdego lidera politycznego w Polsce do tego da się namówić, a ten przykład jest jak najbardziej jaskrawy.
No to przed wyborami parlamentarnymi na pewno będzie ciekawie, a po wyborach parlamentarnych myślę, że jeszcze ciekawiej. To porozmawiajmy o czymś, no chyba nie politycznym, chociaż może, kto wie. Wczoraj był taki ostatni pokaz filmowy w kinie Neptun na ulicy Długiej. To kino się kiedyś nazywało Leningrad, jeszcze pamiętam.
Ale pokazano tam było film Do widzenia do jutra. Jutra nie będzie. Jutra nie będzie już.
Nie, jutra nie będzie. No właśnie, to jest, słuchajcie, czy można było inaczej, czy to jest po prostu znak czasu? Znak czasu, oto kropka.
To, że tam nie będzie kina, to jest pewnie Znaczy, no trochę znak czasu, tak? Znaczy trochę jakiś przelicznik widza na metr kwadratowy. Nie?
Znaczy widz po prostu jest w tych multipleksach.
Tak, znaczy on ma gdzie chodzić, chociaż tam, czy to czego chyba najbardziej żal, to chyba nawet nie kina Neptun jako, chociaż architektonicznie to mnie osobiście żal, bo to fajne kino z klimatem było.
Taka nasza kongresowa
tak,
trochę.
Tak, tak, ale chyba najbardziej żal tych kin studyjnych, bo to one są właśnie alternatywą de facto dla tego, co się dzieje w multipleksach. Tam nie jest niby zapowiedź, że jakieś kinko studyjne gdzieś ma być w ramach tego nowego projektu, ale nie wiem, no czas pokaże, że tak powiem, ale to na razie wygląda na taką deklarację po prostu. Mnie martwi też ta mozaika biedna, która ma zniknąć.
Bo której ona, się nie da uratować.
Tak, znaczy, bo jak ja słyszę, właśnie to, mnie to strasznie denerwuje, bo jak słyszę, że czegoś się nie da, To trzeba sobie odpowiedzieć, dlaczego się nie da. I naprawdę nie trzeba się zgłaszać do tego dewelopera, który tam będzie to stawiał. Znaczy, albo ktoś w tym mieście jest, odpowiada za to miasto, za jego estetykę, także za...
konserwator?
Tak. Znaczy, bo jeżeli uznajemy, że to jest jednak wartościowe, to należy to otoczyć jakąś opieką, jakimś obwarowaniem konserwatorskim, z którym po prostu taki deweloper musi się zmierzyć, a nie przekierowywać na niego odpowiedzialność, że jak on ma w sobie tę wrażliwość, to on zostawi tę mozaikę albo nie i okazuje się, że on nie ma tej wrażliwości, to wtedy on jest zły. Nie, znaczy źli są ci, którzy dopuścili do tego, że można było lekką ręką powiedzieć, o,
nie da się. Oto ulubiony temat konserwator.
Nie takie dyskusje. Dyskusje o mozaikach, szczerze mówiąc, martwią. Bo
mozaika Anny Fischer.
Zwróćcie uwagę, że mozaika jest drobnym elementem ozdobnym, który znajduje się na jednym...
No ten jest akurat spory.
Dobrze, sporym elementem ozdobnym, dobra. Ale jednak
to chyba tutaj
ozdobnym,
dyskusja o wrażliwości, który, widzę, się skończy. Ale
Nie daj mu skończyć, bo
który znajduje się na jednym z 40 kin, które zostało ponad 10 lat temu sprzedane przez marszałka województwa spółce Capital Park. Ja uważam w ogóle, że brakuje nam dyskusji o sensie takich transakcji, o finansowaniu. Wtedy samorząd województwa sprzedał całą firmę Neptun Film, która oprócz tych 40 kin posiadała także wiele innych cennych nieruchomości, na obszarze od Sopotu po Bydgoszcz aż do Olsztyna. I to wtedy był moment, żeby rozmawiać w ogóle o kinach. Gdy dzisiaj zastanowimy się nad ceną i nad sensem tej transakcji, to jest prawdziwy ból, a nie mozaika.
Ale pamiętasz, prokuratura niczego się tam nie dopatrzyła.
Tak, no bo był kupujący, był sprzedający i została zapłacona cena, ale to dzisiaj 25 milionów za kompleks kina Leningrad i kamienic, to nie byłaby wygórowana cena.
Czyli mozaika nie chce znikać.
Nie, to nie jest kwestia mozaiki. Ja chciałbym, żeby taka dyskusja, jak jest o mozaice, była wtedy na temat kin. O mozaice też możemy rozmawiać, ale ja bym jednak te proporcje...
Dobrze,
wolał,
i teraz postawimy kropkę. Tomasz Siliwończyk z Telewizji Gdańsk. Bardzo ci przepraszam, musimy kończyć, ale mam nadzieję do usłyszenia. Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza, Piotr Jacek, TVN24, Agnieszka Michajłow. Do usłyszenia.